jeszcze w tej ostatniej chwili naszych rozważań. Chcielibyśmy zastanowić się może w pewnym skróceniu, ale nad tematem, który można by powiedzieć jest żywotnie nas dotyczącym. Jakkolwiek istnieje wiele zagadnień w Słowie Bożym, które są warunkami koniecznymi zbawienia. Myślę, że tą listę byśmy mogli poszerzać, pogłębiać. To są pewne warunki, które wynikają z czasu, w którym żyjemy. One są najtrudniejsze do zrozumienia, do ogarnięcia, z tego względu, że jak gdyby te, które są stałym fundamentem wiary i zbawienia dla całego Kościoła wieku Ewangelii, czy jeżeli chodzi o zasady moralne, to one są w ogóle w całym planie Bożym, te zasady, one są ważne i prawdziwe, one są napisane w sposób najprostszy, najbardziej zasadniczy, są najłatwiej dostępne w Słowie Bożym. Ale są też pewne obowiązki, pewne zobowiązania dla sług Bożych, dla dzieci Bożych, które są uzależnione od czasu, które są aktualne w pewnym okresie czasu, natomiast w innym one się dezaktualizują. I te bywa, że bywają najtrudniejsze do zrozumienia. Bardzo często problem nie polega na naszej słabości, na tym, że w wypadku innych zasad Bożych wiemy, jakie one są. Wiemy, że nie należy obmawiać, wiemy, że nie należy kłamać. To wszystko wiemy, ale nasze słabe ciało czasami uniemożliwia nam wykonanie tych zasad. Natomiast w wypadku tej sprawy, o której chcę mówić, czy ogólnie rzecz biorąc, tych zasad uzależnionych od czasu, problemem często bywa zrozumienie. Problemem bywa często usłyszenie pewnej zasady, a już potem naśladowanie jest oddzielnym zagadnieniem. Ale często trudnym bywa w ogóle zrozumienie, bo ktoś powstaje i mówi, nie, to nieprawda, to wcale nie jest tak, wcale nie musimy tego robić. I chcę mówić o takiej jednej sprawie, która jest, myślę, że bardzo powszechnie znana, często mówiona, poruszana tylko przez nas badaczy, bo myślę, że i oczy całego chrześcijaństwa w tej chwili zwrócone są na Izraela. Nie jesteśmy wyjątkiem żadnym, jeżeli chodzi o spojrzenie na państwo Izrael pod kątem wypełniających się proroctw. To musimy sobie to jasno uświadomić, że jakkolwiek brat Russell był, zdaje się, pierwszym, który na tą skalę mówił, wypowiadał się na temat Izraela i proroctw jego dotyczących, to później, w czasach późniejszych, te wiele ożywionych ugrupowań protestanckich zwraca uwagę na Izraela, a w naszych czasach praktycznie każdy szczery chrześcijanin, obojętnie czy on jest baptystą, czy on jest ewangelikiem, czy katolikiem, z wyjątkiem oczywiście pewnych ugrupowań, o których może kilka słów później wspomnimy, przyznaje, że Izrael jest znakiem czasu, że to, co dzieje się na tamtej ziemi, jest bardzo istotne. I tutaj pod tym względem nie stanowimy żadnego wyjątku, musimy sobie to jasno uświadomić. A jednak stosunek do Izraela w pewnym zakresie, o którym właśnie będziemy chcieli powiedzieć nasz wykład, będzie decydującym i rozstrzygającym w pewnym momencie, nie wiem, czy do zbawienia, czy do spełnienia pewnej misji, którą Pan Bóg zaplanował dla Kościoła ostatnich czasów. Zatytułujemy nasz wykład, tak jak apostoł Paweł użył takie określenie w liście do Rzymian, tam gdzie mówi najwięcej o tej kwestii, będziemy zresztą używać bardzo często tego rozdziału z listu do Rzymian. Nazwiemy nasz temat bogactwo świata. To jest określenie, które jest zaczerpnięte z 12 wersetu tego 11 rozdziału i werset ten brzmi następująco. A ponieważ upadek ich jest bogactwem świata, a umniejszenie ich bogactwem pogan, jakoż daleko więcej ich zupełność. I dodamy do tego jeszcze werset 15. Albowiem jeśli odrzucenie ich jest pojednaniem świata, cóż będzie przyjęcie ich? Tylko ożycie od umarłych. To dwa bardzo skondensowane wersety, które apostoł Paweł wplótł w cały cykl swoich rozważań na temat Izraela według ciała, który rozpoczyna się od 9 rozdziału i ciągnie się aż do 11 w liście do Rzymian. Kwestia ta, można powiedzieć, jest przez nas doceniana, ale czasami mamy również problemy ze zrozumieniem pewnych zagadnień. Dlaczego, może żeby streścić to, problem w ogóle, jaki widzę w naszym zrozumieniu kwestii Izraela. Mówiąc o planie Bożym i stosunku Boga do ludzi, do narodów, do pewnych grup, klas, bardzo często zadawalamy się pojęciem sprawiedliwości, kary. Bardzo często mówimy w stosunku do Izraela, zostali odrzuceni za karę. Byli prześladowani przez cały okres dwójnasobu, cierpieli, bo było to za karę, za to, że odrzucili Mesjasza. Mówimy, przyszła druga wojna światowa, naród ten poniósł ogromne straty, 6 milionów istnień. Narodu, który liczył może 20, może coś koło milionów na całym świecie. Ogromna tragedia, już nie tylko patrząc na ilość, ale może niektórzy starsi braterstwo więcej by mogli na ten temat powiedzieć, ale patrząc na zwierzęcy sposób dokonania tej zbrodni. Mówimy, no to byli łowcy. Naród izraelski nie chciał jechać do ziemi, nie chciał się udać do Palestyny. To po prostu Pan Bóg posłał łowców i wytracił 6 milionów Żydów. Mówimy, będzie ucisk Jakubowy. Nie chcą uwierzyć w Chrystusa. Nie wierzą w Chrystusa, dlatego musi ich jeszcze spotkać. Ostatnia kara, będą tam jeszcze dotknięci. W naszym stosunku do Izraela bardzo często pojawia się aspekt sprawiedliwości. To prawda. Ja nie chciałbym tego negować bynajmniej. Rzeczywiście ten aspekt sprawiedliwości on tu występuje, ale ciągle zapominamy o tym, co Ezechiel zobaczył w pierwszym rozdziale swojego widzenia. Kiedy opisuje chwałę Bożą, to mówi, że z przodku była twarz jaka? Pamiętacie? Te cherubiny, które miały cztery twarze. Jaka była twarz z przodu? Jeżeli ktoś pamięta to widzenie, to potwierdzi to, co powiem, nie będę czytał, że z przodu była twarz ludzka. Te cztery cherubinowie, których każdy miał cztery twarze, ustawieni byli jak gdyby w okręgu. Także z którejkolwiek strony byśmy nie patrzyli na tą chwałę Bożą, zawsze na pierwszym planie widział Ezechiel i my widzimy również twarz ludzką. A w tym widzeniu wszyscy badacze zgadzają się, że twarz ludzka wyobraża miłość. Pamiętajmy, to nie sprawiedliwość, ale miłość jest zasadniczą cechą Bożą. Miłość inicjuje wszystkie zadania. W jaki sposób miłość zainicjowała wielkie zadanie, a przecież Bóg przewidział to w swoim planie, że naród izraelski będzie cierpiał przez 1845 lat, o ile dobrze sobie przypominam, ten drugi okres dwójnasobu. W jaki sposób miłość Boża przewidziała, że po zakończeniu dwójnasobu, po zakończeniu czasów pogan, naród ten przeżyje tak straszliwą klęskę, jaką była druga wojna światowa. Gdzie była miłość Boża? Czy miłość Boża zniknęła? Czy ona nagle te cherubiny odwróciły się w drugą stronę, także na wierzchu była sprawiedliwość? Ja myślę, że nie. I myślę, że to zagadnienie, ono było też problemem w Kościele pierwotnym. Apostoł Paweł w tym rozdziale również pisze takie słowa. Bo nie chcę, bracia, abyście nie mieli wiedzieć a tej tajemnicy, ażebyście nie byli sami u siebie mądrymi. Tak pisze apostoł Paweł. Mówi tak, powyżej. Jeśli Bóg przyrodzonym gałęziom nie przepuścił, wiedz, że i tobie nie przepuści. Nie bądźże hardej myśli, ale się bój. Potem mówi, albowiem jeśli ty jest wycięty z oliwy z przyrodzenia płonnej, a przeciwko przyrodzeniu jesteś wszczepiony w dobrą oliwę, jakoż daleko więcej ci, którzy według przyrodzenia wszczepieni są, czy wyżej, a zaś się potknęli, aby padli? Nie daj tego Boże. Wiele fragmentów tego rozważania będzie świadczył o tym, że również w pierwotnym kościele wielu pogan mówiło tak. Ja jestem teraz w chwale Bożej. Ja skorzystałem również w tej chwili z obietnicy abrahamowej. Ja jestem wszczepiony. Oni musieli zostać wycięci. I tak apostoł Paweł używa tamtego porównania słynnego do drzewa oliwnego. Ja może chwilę się nad nim zatrzymam, ale za chwilę. Chcę przytoczyć, jak rozumowali ci, którzy mówili, Izrael został wycięty, ja jestem teraz wszczepiony. On, apostoł Paweł mówi tak, a jeśli niektóre gałęzie są odłamane, a ty, któryś był płoną oliwą, jesteś wszczepiony zamiast nich i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłustości oliwnego drzewa, nie chlubże się przeciwko gałęziom, bo jeśli się chlubisz, wiedz, że nie ty korzenia nosisz, ale korzeń ciebie, ale rzeczesz. Odłamane są gałęzie, abym ja był wszczepiony. Dobrze, dla niedowiarstwa odłamane są, ale ty wiarą stoisz, nie bądźże hardej myśli, ale się bój. Apostoł Paweł wyraźnie ostrzega. Apostoł Paweł mówi, Nie noś się. Zastanów się, dlaczego tak jest. Dlaczego Pan wyciął Izraela? Dlaczego ich upadek stał się bogactwem świata? Dlaczego ich umniejszenie było bogactwem pogan? A dlaczego ich odrzucenie było pojednaniem świata? Kiedy patrzymy na plan Boży, wiemy, że Pan Bóg zgodził się, Pan Bóg dozwolił i sam zaplanował wielkie cierpienie ludzkości. Ale czy dlatego, że Pan Bóg się kocha w śmierci grzesznika? Czy dlatego, że Pan Bóg kocha się w torturach ludzi? Czy dlatego, że lubi ich widzieć w różnych trudnych sytuacjach i w tym, że chorują, że przeżywają nędzę? Czy dlatego Pan Bóg się zgodził, że się kocha w tym i bardzo mu przyjemność sprawia patrzeć na to? Nie. Wszyscy wiemy, dlaczego Pan Bóg dozwolił zło. Umiemy to uzasadnić. Ale kiedy dochodzimy do Izraela, kiedy zastanawiam się, dlaczego Pan Bóg pozwolił na to, aby ten naród upadł, ten naród, który był przez Niego wybrany. Pan Bóg dozwolił nie tylko, Pan Bóg to zaplanował. Wiedział o tym, że tak będzie. Zaplanował ten upadek i to wielkie cierpienie. Ten bogacz z powieści miał znaleźć się w piekle, w wielkich mękach. Czy dlatego, że Pan Bóg kocha się w śmierci, w cierpieniu? Czy tylko dlatego? To była kara. Tu zgadzamy się, wszyscy nie mamy żadnych wątpliwości. Ale czy tylko dlatego? Czy miłość nie miała tam nic do powiedzenia? Czy miłość nie inicjowała tego, tej części planu Bożego? Ja myślę, że gdybyśmy tak mówili, bylibyśmy dalekimi od prawdy, bylibyśmy tymi, którzy się chlubią przeciwko gałęziom. Ale zanim sobie może powiemy więcej na ten temat, dlaczego takie były dzieje narodu izraelskiego i dlaczego nasz stosunek do tych dziejów, a szczególnie do obecnego Izraela, jest rzeczą decydującą. Zastanówmy się chwilę nad tą przypowieścią, którą apostoł Paweł użył tutaj o oliwie. Mówi tak, że była oliwa, stare drzewo oliwne, które miało jakieś gałęzie, które zostały odłamane, na ich miejsce zostały wszczepione nowe. No, tutaj bracia są, którzy na pewno na szczepieniu drzew wielu z was zna się lepiej niż ja. Ja trochę w książce przeczytałem na ten temat. Nie wiem, czy to, co powiem, będzie takie zupełnie kompetentne, bo nie znam się na tym dobrze. Ale wyczytam, że celem szczepienia oczywiście przede wszystkim na ogół jest uszlachetnianie gatunku. To znaczy, tu będę patrzył w kierunku braci z Miechowa, oni tam są specjalistami. Adam Kubic będzie mi potwierdzał albo kręcił głową, że mówię nieprawdę. W celu uszlachetnienia, to znaczy daje się tam pień drzewa takiego gatunku, który jest bardziej odporny na mróz, a gałęzie takiego, które są bardziej urodzajne, żeby skrzyżować różne gatunki, w których połączenie da jak gdyby lepszy rezultat dla owoców. To jest zasadniczy cel szczepienia, więc poprawienie jakości owocu. Ale jest również i inny cel, o którym wyczytałem również, że czasami ma ogrodnik, czy ktoś ma w ogrodzie stare drzewo i chce go odmłodzić po prostu. Chce, żeby niekoniecznie udoskonalać ten gatunek, ale po prostu sprawić, żeby to drzewo było młodsze, żeby lepiej owocowało, bo stare gałęzie źle owocują. I w tym celu przeprowadza się odmłodzenie drzewa. Jeżeli to jest drzewo bardzo stare, to odmłodzenie drzewa jest rozłożone na kilka etapów, na kilka lat. Należy przycinać te gałęzie w odpowiedni sposób. Przez kilka lat wymieniać gałęzie. A więc odcina się stare gałązki, wszczepia się nowe, nawet tego samego gatunku, ale młode, które mogą lepiej owocować. I tam są pewne zasady, które wyczytałem w tej książce, którą czytałem. Przede wszystkim pierwsza i podstawowa zasada, że nie wolno tego oczywiście zrobić nagle, a więc nie wolno wyciąć wszystkich gałęzi nagle i wszczepić nowych, bo drzewo tego nie wytrzyma. Po drugie, nawet przy ostatnim szczepieniu, przy ostatnim etapie tego szczepienia jest potrzeba zostawienia kilku starych pędów. Te stare pędy zostawione pozwalają jak gdyby na bardziej zdrowe. Nawet jeżeli gałąź się szczepi, to odcinają się w takim miejscu, żeby gdzieś tam jeszcze ten pęd odrastał poniżej. Ten stary pęd, on pozwala łatwiej zagoić rany, które powstają po odcinaniu starych gałązek. A więc odmłodzenie drzewa jest pewnym procesem związanym z pozostawieniem pewnej części gałęzi. Apostoł Paweł po pierwsze na to zwrócił uwagę w swoim rozważaniu. Wyżej w tym 11 rozdziale mówi, że czy cały Izrael został odrzucony? Czy wszyscy odli? Mówi, nie, została reszta. Tak jak w czasach Eliasza, kiedy Eliasz mówił, ja sam zostałem. Nie, nie zostałeś sam. 7000 jeszcze jest takich jak ty. I tutaj została reszta. Ci, którzy pozostali w Chrystusie. W tej reszcie byli apostołowie. W tej reszcie był ten pierwotny Kościół, który stanowił podłoże, bazę i podwaliny pod całą budowlę Kościoła. Jest bardzo ciekawą rzeczą, kiedy czytałem o tym przeszczepianiu drzewa, że wycinając tą jedną trzecią gałęzi w pierwszym roku, należy tak dobierać gałęzie, aby pozostałe ochraniały przed wiatrami. Trzeba wyczuć mniej więcej, z której strony zwykle wiatry wieją, tak aby osłaniały przed wiatrami te gałęzie młode. Jest wielka rola tych gałęzi, które są pozostawione. One są bardzo istotne. Ich znaczenie jest takie podwójne. Raz, że osłaniają te młode, a dwa, że samo ich istnienie powoduje, że leczenie ran drzewa jest łatwiejsze. A więc odcięcie tych starych gałązek to nie jest taka czynność po prostu nie podoba mi się ta gałązka, ja ją odłamię i to drzewo przez to będzie lepiej wyglądać, albo będzie lepiej owocować. Nie. Celem jest wszczepienie nowej gałązki. Celem jest poprawienie owocowania tego drzewa. A w tym celu trzeba wyciąć niektóre stare gałęzie. Po to, ażeby owoc przyniosły te nowe. Po to również, żeby ta stara część, ta reszta, która została gałęzi nieobciętych, mogła lepiej owocować. A jednak część również spośród tej reszty miała w pierwotnym kościele problemy z przyjęciem tej prawdy. Pamiętamy te dyskusje nieustające w judeochrześcijaństwie. Ta reszta, ta zostawiona część gałęzi na drzewie oliwnym mówiła, nie można tak po prostu zostać chrześcijaninem. Trzeba najpierw zostać Żydem. I w tym wszystkim, jak gdyby w tym całym okresie przejściowym była istotna misja do spełnienia, a więc zrozumienie tego przejścia, że oto teraz spośród tego narodu została zostawiana tylko reszta, wycięte zostały gałęzie, a przyjęte zostały inne gałęzie, przyjęci zostali poganie, po to, aby to drzewo mogło mieć owoce. Ale to jest tylko jedna część tej prawdy. Druga część, apostoł Paweł jak gdyby streszcza ją w takich stwierdzeniach. Mówi, jakoż daleko więcej ich zupełność. Mówi, jeżeli ich odrzucenie było pojednaniem świata, cóż będzie ich przyjęcie? Tylko życie od umarłych. A więc jest jeszcze druga strona, drugie przejście jak gdyby. Tak jak w początku wieku Ewangelii odbyło się przejście łaski pomiędzy od narodu izraelskiego według ciała do narodu izraelskiego według ducha, według wiary, tak w naszych czasach odbywa się przejście odwrotne. W naszych czasach ponownie łaska zostaje przeszczepiona. I apostoł Paweł o tym pisze. Mówi tak, w 24 wersecie. Może od 23 przeczytamy. Ale ci oni, jeśli nie będą trwali w niedowiarstwie, wszczepieni zaś będą, gdyż mocny jest Bóg, one za się wszczepić. Albowiem jeśli ty jesteś wycięty z oliwy, z przyrodzenia płonnej, a przeciwko przyrodzeniu jesteś wszczepiony w dobrą oliwę, daleko więcej, którzy są według przyrodzenia, wszczepieni będą w swoją własną oliwę. Ktoś powie, ale tu chodzi o to, że Żyd, przyjmując Chrystusa, on ponownie jest wszczepiany w tą oliwę. Nie zgadzam się. Myślę, że nie o to chodzi, chociaż wielu chrześcijan, wielu badaczy tak uważa. Uważam, że tak nie jest. Apostoł Paweł nie mówi tutaj o wszczepianiu ponownym Żydów, którzy zostali odłamani. Oni zostali odłamani, zostawiona została tylko reszta, więc ci, którzy uwierzyli w Chrystusa w tym czasie, kiedy on głosił. Wszyscy inni wszczepiani są podobnie jak poganie, jako dziczki oliwne, które nie miały nic wspólnego już z tym korzeniem oliwnym. Od tego czasu już nie ma Izraela według ciała, który mógłby być jak gdyby wszczepiony. Od tego czasu Izrael oczekuje na moment, kiedy zostanie wszczepiony, ale jako całość, jako cały naród. I apostoł Paweł wyraźnie to kontynuuje to rozważanie, mówi, że będą wszczepieni w swoją własną oliwę i tu kontynuuje są te dwa słynne wersety, które chyba wszyscy znamy na pamięć, bo nie chcę, bracia, abyście nie mieli wiedzieć tej tajemnicy, iż zatwardzenie szczęści przyszło na Izraela, póki by nie weszła zupełność z pogan. A tak, inaczej mówiąc, a w tym momencie wszystek Izrael będzie zbawiony, jak napisano przy Syonu, wybawicieli odwróci niepobożności od Jakuba, a toć będzie przymierze moje z nimi, gdy odejmę grzechy ich. Czy to jest przymierze z indywidualnymi Izraelitami w czasie wieku Ewangelii? Nie. To jest po czasie, kiedy wyjdzie zupełność z pogan. Wtedy Izrael jako całość, jako naród zostanie ponownie wszczepiony w tą swoją własną oliwę. I tu znowu występuje zachwianie. Znowu występuje pewna trudność. Przejście tej łaski, zrozumienie teraz przejścia od Królestwa Niebieskiego do Królestwa Ziemskiego. To są takie dwa momenty przejściowe w planie wieków, które przynoszą pewną trudność. W tych dwóch okresach pojawiają się pewne nauki na czasie, których zrozumienie jest warunkiem, jeżeli nie zbawienia, to spełnienia określonej misji. A jakąż jest ta misja? Jest to misja Eliasza. Tu myślę, że pojęcie Eliasza jest nam wszystkim dobrze znane jako zaawansowanym badaczom. Jest to pojęcie zaczerpnięte z proroctwa Malachiaszowego. To jest ostatni werset Starego Testamentu. My tą naukę o Eliaszu dobrze znamy i często ją bardzo rozwijamy. Przy tym rozwijaniu zapominamy często o pewnym zasadniczym dziele i zasadniczym rysie tej misji, która jest wspomniana w proroctwie Malachiaszowym. Jest napisane tak. Oto poślę wam Eliasza, proroka pierwej, niż przyjdzie on wielki, a straszny dzień pański, aby obrócił serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom ich, abym przyszedłszy ziemi przekleństwem nie skarał. To jest wszystko, co mamy napisane na temat misji Eliaszowej w proroctwie Malachiasza. Jaka jest misja tego Eliasza? Podwójna. Aby nawrócił serca synów ku ojcom, ojców ku synom, i druga, aby nawrócił serca ojców ku synom. Są tylko dwa zadania, które Eliasz miał spełnić według proroctwa Malachiaszowego. Ale jak ważne są to zadania, to napisane jest w tym ostatnich słowach. Abym przyszedłszy ziemi przekleństwem nie skarał. To nie są takie zadania do wykonania, po prostu no, trzeba to zrobić, ktoś się nawróci, ktoś się nie nawróci, ktoś zmieni swoje postępowanie albo nie. Nawrócenie serca ojców ku synom, a następnie synów ku ojcom, jest warunkiem, ażeby ziemia nie została skarana przekleństwem. A więc są to działania jak gdyby planu zbawczego, planu zbawienia. Bez tych dwóch aktów ziemia zostałaby zniszczona. Kto to jest Eliasz? Po pierwsze, mieliśmy tu już wykład na ten temat brata Kamińskiego. Po pierwsze, Eliaszem oczywiście był Jan Chrzciciel. Ale zauważmy ciekawą rzecz. Kiedy było powiedziane proroctwo o Janie Chrzcicielu, a powiedziane było do jego ojca Zachariasza, to było wspomniane o tym, że pójdzie on w duchu i w mocy Eliaszowej. To proroctwo jest zapisane w pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza, 17 werset. Bo on pójdzie wprzód przed obliczem jego w duchu i w mocy Eliaszowej, aby obrócił serca ojców ku dzieciom. Czy jest dalszy ciąg? I z dzieci ku ojcom? Nie. A odporne ku rozprotności sprawiedliwych, aby sporządził panu lud gotowy. Czy anioł, który prorokował do Zachariasza, zapomniał sobie o dalszej części proroctwa Malachiasza? Zapomniał dodać i serca synów ku ojcom? Czy też po prostu tylko taka miała być misja Jana Chrzciciela? Jaka była misja Jana Chrzciciela? Brat Kamiński wspominał nam o końcu misji. Ja chcę powiedzieć więcej o początku. Co głosił Jan Chrzciciel? To myślę, że nie musimy cytować, bo to znamy wszyscy. Pokutujcie i nawróćcie się, bo przybliżyło się, co? Królestwo. Jakie? Niebieskie. Zauważcie to słowo. Bo przybliżyło się Królestwo Niebieskie. To jest bardzo ciekawe, że Jan Chrzciciel głosił o Królestwie Niebieskim. Później mówił do faryzeuszy, rodzaju jaszczurczy, nie mówcie, mamy ojca Abrahama, bo Pan Bóg jest w stanie wzbudzić z tych kamieni dzieci Abrahamowi. Z całego świata, z pogan przyjdą i zastąpią was. On nie mówi, że macie jakąś szansę. Kiedy przychodzili do niego faryzeuszowie, to mówił, rodzaju jaszczurczy, przedże wam ktoś pokazał, jak uciekać przed nadchodzącym gniewem. Nie ujdziecie go. Nie ma możliwości. To jest zaplanowane w Planie Bożym, że dzieje narodu izraelskiego w tym momencie się kończą. Teraz przyjdzie inny czas, kiedy z kamieni, z całego tego świata, spod pogan zostanie wybrane Królestwo Niebieskie. Teraz przyszedł czas na Królestwo Niebieskie. Pan Jezus w tym fragmencie, który brat Kamiński nam już zaczął cytować, a ja może pociągnę dalej, jak gdyby to rozważanie, brat Kamiński go zatrzymał w pewnym punkcie swojego rozważania. A ja chcę zacytować ten sam 11 rozdział, a nieco dalej. Pan Jezus mówi tak, zaprawdę powiadam wam, od 11 rozdział od 11 wersetu, zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy się z niewiast rodzą, większy nad Jana Chrzciciela, ale który jest najmniejszym w Królestwie Niebieskim, większym jest niżeli on. A ode dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie gwałt cierpi, a gwałtownicy porywają je, bo wszyscy prorocy i zakon aż do Jana prorokowali, a jeśli to chcecie przyjąć, on ci jest Eliasz, który miał przyjść. Eliasz, który miał nawrócić serca ojców ku synom. Nie miał dokonać drugiego dzieła nawrócenia synów ku ojcom. Ale jest napisane, że od jego czasu Królestwo Niebieskie gwałt cierpi, a gwałtownicy je porywają. Łukasz to określa nieco inaczej. Mówi, że każdy się do niego gwałtem ciśnie. Przeczytamy to. Zakon i prorocy aż do Jana, a od tego czasu Królestwo Boże opowiadane bywa, każdy się do niego gwałtem ciśnie. Co to znaczy? Naród izraelski mówił, my mamy ojca Abrahama. Nam należy się królestwo. nie wiedzieli tylko o tym, że skończyło się Królestwo Ziemskie na chwilę, a rozpoczęło się Królestwo Niebieskie. I do tego Królestwa już nie mieli prawa. Oni gwałtem się do niego cisnęli. Oni chcieli go zdobyć siłą. To było rozrywanie Królestwa przez gwałtowników. Królestwa Niebieskiego. A więc zauważcie, przybliżyło się Królestwo Niebieskie i to Królestwo Niebieskie cierpiało gwałt. Aż do dni, w których mówił to Pan Jezus, ono przestało przez jakiś czas, za jakiś czas potem cierpieć ten gwałt. Ale ten gwałt polegał na tym, że ci, którzy byli według ciała Izraelitami, przynależeli do tej oliwy, mówili, my jesteśmy z oliwy, nam się należy królestwo. Wcale im się nie należało. Ale przychodzi czas końca wieku Ewangelii. To właśnie, co było nadrzędnym działaniem brata Rafała. I co on, jak gdyby na co on po pierwsze zwracał uwagę, a myślę, że chyba zgadzamy się przynajmniej w większości, że on był tym, który poszedł w mocy Eliaszowej. Wszyscy ci, którzy głosili jego prawdę, jego nauczanie, które nie było jego nauczaniem, było nauczaniem, które zostało mu w pewien sposób przekazane, myślę. I wszyscy ci, którzy kontynuują tę prawdę i tę naukę, idą w mocy i duchu Eliaszowym. Zauważcie, co było naczelnym wyznacznikiem tej pracy. Na co zwracał brat Russell uwagę? Czy zwracał uwagę przede wszystkim na wysokie powołanie i głosił Królestwo Niebieskie? Brat Russell powiedział wyraźnie, że wysokie powołanie dla niego, ogólne powołanie tak zwane, tak jak on to rozumiał, nie zamknięcie drzwi, ale ogólne powołanie zakończyło się w 881 roku i odtąd to nie jest czas na głoszenie wysokiego powołania. A na co jest czas? Czas na dzieło żniwa. To po pierwsze, a więc głoszenie tej prawdy czasu żniwa, która miała dokonać zrzęcia całego łanu chrześcijaństwa. Ale nie tylko. Brat Russell wyraźnie mówił, że naszym dziełem jest głoszenie Królestwa Ziemskiego. On jak gdyby odkrył dla chrześcijan, bo przecież to była nauka znana, ale on ją ponownie wyciągnął na taką skalę, na taką szerokość, jak gdyby w 81 roku właśnie rozpowszechnił bardzo szeroko książkę Pokarm dla myślących chrześcijan, której to było ponad 1 700 000, o ile sobie dobrze przypominam, egzemplarzy, które się rozeszły w pół roku. Wyobraźcie sobie, jaki zasięg tej pracy, gdzie po raz pierwszy na taką skalę zostało ogłoszone, że oprócz Królestwa Niebieskiego będzie Królestwo Ziemskie. I prawo do tego Królestwa Ziemskiego mają ludzkość, ma cała ludzkość, ale ma przede wszystkim naród izraelski. To była prawda, która została ogłoszona. Prawda, która była tak trudna do przyjęcia i tak trudna do zrozumienia i do dzisiaj dla nas jest trudna do zrozumienia. Powróćmy do tego stosunku chrześcijan do Żydów. Mówią, oczywiście, naród izraelski jest znakiem czasu, naród izraelski ma prawo do tego wszystkiego, oni do nich, ich dotyczą proroctwa. Oni oczywiście również mogą przyjść do Boga, ale wszakże mówią, jest jeden warunek. Warunkiem jest, muszą się stać chrześcijaninami. Tak dokładnie jak kiedyś mówili Żydzi. Co? Ktoś może przyjść do Boga bez obrzeza, nie obrzezać się, nie stać się Żydem i przychodzić do Boga? Niemożliwe. I misja Eliasza była potrzebna po to, aby przekonać ten ostatek, powiedzieć im nie, tak nie jest. Ktoś może być poganinem, nie stać się wcale Żydem, a przyjść do Boga, bo się zmienia się epoka. Tak dzisiaj potrzebne jest to głoszenie, że ktoś może przyjść do Boga, może uzyskać łaskę bez stania się chrześcijaninem. Dla wielu z nas ta prawda i to stwierdzenie jest szokujące. Dowodem tego są dyskusje, jakie toczą się w tej chwili wśród braci w Stanach Zjednoczonych w związku z pewnym pokazem, który jest rozpowszechniany w tej chwili przez jednego z braci w Stanach Zjednoczonych. Toczy się wokół tego wielka dyskusja, gdyż brat ten jest zwolennikiem głoszenia po prostu proroctw dotyczących Izraela, bez wspominania o Chrystusie. Wielu braci buntuje się. Jakże to? Czy my możemy mówić Izraelowi cokolwiek? Przecież oni muszą najpierw przyjąć Chrystusa, potem dopiero mogą przyjść do Boga. Nieprawda. Mogą przyjść do Boga najpierw, zanim poznają Chrystusa. To jest właśnie przejście. To jest ta praca Eliasza, która polega w naszym ostatecznym czasie na nawróceniu serca synów ku ojcom. Kto to są ojcowie, kto to są synowie? Ojcowie, ja myślę, to właśnie Stare Przymierze, to Stary Testament, to ci, którzy według tego testamentu żyli, to prorocy przede wszystkim, ale nie tylko oni, to wielu innych, to ci, którzy gorliwie według prawa postępowali. Synowie to chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo wyrosło z pnia izraelskiego, z pnia starej obietnicy. Byli synami. Na początku wieku Ewangelii było potrzebne nawrócenie serca ojców ku synom. Wytłumaczenie Izraelowi, że ktoś może stać się bliskim Bogu i przyjemnym Bogu bez stawania się Żydem. Bez wchodzenia w naród izraelski. Dzisiaj potrzebne jest głoszenie odwrotne. Dzisiaj jest potrzebne wytłumaczenie, że ktoś może ponownie wrócić do Boga, że naród izraelski może wrócić do Boga bez wkroczenia w drogę przymierza ofiary, bez stawania się chrześcijaninem. Zgadzamy się, że będą musieli uznać Chrystusa i Go uznają, ale nie na tej mocy i nie na tej podstawie powracają do łaski. Powracają do łaski dlatego, że zakończył się dwójnasób, dlatego, że Bogu się tak upodobało i dlatego, że Chrystus złożył za nich ofiarę, pomimo tego, że oni tą ofiarę jeszcze odrzucają. To jest misja Eliasza w naszych czasach. I tak jak w tamtych czasach Królestwo Niebieskie cierpiało gwałt i gwałtownicy je porywali siłą, tak i dzisiaj, w naszych czasach, Królestwo Ziemskie cierpi gwałt. Zauważcie, co się stało w naszym ruchu. Brat Russell głosił Królestwo Ziemskie. Mówił, że teraz będzie czas Królestwa Ziemskiego, restytucji dla Ziemi. Co się stało? Jeszcze w 1929 roku Rutherford opublikował przepiękną książkę pod tytułem Życie, gdzie pocieszał Izraela, dawał im nadzieję. Zauważcie, 29 rok. W 30 roku ogłosili nowe światło, że nie, Izrael jest narodem wybranym, ale to my zarządzani z Brooklynu, my, towarzystwo Watchtower, my jesteśmy Królestwem Ziemskim. My będziemy stanowić to Królestwo Ziemskie. Zauważcie, jaka perfidia losu w 30 roku, kiedy rozpoczynały się prześladowania na całym świecie Żydów, kiedy faszyzm i nazizm brały górę na świecie, wtedy właśnie ci, którzy powinni byli dać pociechę temu narodowi, ci zabrali, ukradli proroctwa, ukradli obietnice, przywłaszczyli samym sobie. To był właśnie skutek jak gdyby niewłaściwego zrozumienia tego, co brat Russell podkreślał. I wielu innych chrześcijan. Królestwo Ziemskie gwałt cierpi, a gwałtownicy je porywają. Każdy się do niego gwałtem ciśnie, do tego ziemskiego królestwa. Nie chcę zrozumieć, że to nie jest naszym celem. Naszym celem jest Królestwo Niebieskie, a Królestwo Ziemskie zostało dane przed wiekami i jest im dawane w tej chwili, jest przeznaczone dla Izraela i nie dla kogo innego, nie dla żadnej grupy. To jest bardzo ważna nauka, której zrozumienie jest niezwykle istotnym elementem planu zbawienia. I teraz pytanie jeszcze, dlaczego? Dlaczego jest to element planu zbawienia? Dlaczego Pan Bóg w swojej wielkiej mądrości tak to zaplanował, że ten naród izraelski odrzuci Mesjasza, będzie pogrążony w tym piekle prześladowań przez długie 1845 lat, że już po zakończeniu dwójnasobu karania, po zakończeniu czasów pogan, poniesie tak wielką klęskę, jaką była II wojna światowa. Ja osobiście wierzę, że taka klęska już przez naród izraelski nigdy nie zostanie poniesiona. Dlaczego Pan Bóg tak zaplanował i dlaczego te dwa przejścia, tak jak powiedzieliśmy, praca Eliasza, która polegała najpierw na przekonaniu serca ojców do synów, do nawrócenia, a później serca synów do ojców. Dlaczego jest to istotne z punktu widzenia planu zbawienia? Ja myślę, że powiedzenie tylko za to, że po prostu za karę Pan Bóg sprawiedliwość swoją okazał tylko w ten sposób, byłoby umniejszaniem wielkiej mądrości i wiedzy Bożej. Nie wiem, czy ja potrafię to wytłumaczyć, ale wiem jedno, że w boskim działaniu miłość jest zawsze na pierwszym planie. Jeżeli mówimy, że doświadczenie grzechu było potrzebne ludzkości po to, aby mogli sami dla siebie stać się mądrymi, poznać dobro i zło i wybrać dobro, tak doświadczenie zła i te wielkie prześladowania, jakie spadły na naród izraelski, były nie tylko karą, ale były wielką nauką, były wielkim ćwiczeniem nauczyciela dla narodów. Myślę, że naród izraelski, obecny naród izraelski, a szczególnie ci, którzy nawrócą swoje serca jeszcze w ostatecznej fazie do Boga, staną się nauczycielami dla pogan. Staną się pewnym wzorcem, na który będą patrzeć wszyscy, którzy będą przywracani do doskonałości w tysiącleciu. I w tym celu potrzebne były im te prześladowania. Zauważcie jedną rzecz. Gdziekolwiek działała inkwizycja, gdziekolwiek działały jakieś prześladowania, wyprawy krzyżowe, to przeciwko komu one się zwracały? Inkwizycja. Przede wszystkim przeciwko tak zwanym heretykom, czyli przeciwko tym, którzy wierzyli w prawdę. Wyprawy krzyżowe zwróciły się oczywiście przeciwko hugenotom, przeciwko albigensom na południu Francji, zwrócone było przeciwko saracom, a więc tym, którzy nie uznają prawdy chrześcijańskiej. Ale zobaczcie, prześledźcie historię. Inkwizycja, gdy tylko zaczęła działać, zaczęła prześladować nie tylko chrześcijan, ale prześladowała natychmiast w Hiszpanii Żydów. Jeżeli krucjaty zostały ogłoszone, to zanim jeszcze udali się do Ziemi Świętej, to najpierw wytłukli Żydów w całej okolicy, w całej zachodniej Europie. Czy to nie jest znamienne, że naród izraelski, pomimo swojego odrzucenia, pomimo tego, że był pod karą, pod dwójnasobną karą, cierpiał. Czy cierpiał za swoją niesprawiedliwość w tym momencie? No ktoś powie tak, bo powiedzieli krew jego na nas i na nasze głowy. Czy pamiętacie, jak Pan Bóg powiedział, kiedy się przedstawiał w przykazaniach, do którego pokolenia będzie karał? Do czwartego pokolenia. Ja myślę, że Pan Bóg też nie pomylił się. Jeżeli powiedział, będę karał za grzechy ojców, będę karał synów. Do czwartego pokolenia. Karanie Izraela było przez 1845 lat. Nie wiem, ile pokoleń upłynęło. Ja myślę, to nie tylko była kara. To była również ofiara. To była część niesprawiedliwości świata, jaka została wykonana przeciwko narodowi, który miał obietnicę Bożą. Myślę, że cierpienie, które przeżywał człowiek za to, że trzymał w swoich rękach Torę, za to, że nie zaparł się wiary swoich ojców, za to, że nosił takie, a nie inne ubranie i za to, że był z tej, a nie innej narodowości, nie jest cierpieniem sprawiedliwym. Oczywiście ktoś powie, że to była kara, w związku z tym musiało być to pewna niesprawiedliwość. Ale zauważcie, przez całe te wieki oni zachowali Torę w swoich rękach. Oni jej nigdy nie wyrzucili. Było oczywiście wielu takich, którzy się przechrzcili. Było wielu takich chrześcijan, którzy stracili wiarę na skutek prześladowań. Ale było wielu takich, którzy zachowali Torę w swoich rękach do końca swojego życia, pomimo prześladowań, pomimo inkwizycji, pomimo stosów. Pomimo tego, że z Hiszpanii wypędzono ich z ich domów, pozbawiono ich bogactw. Pomimo tego, że zabrano im wszystko, co posiadali w XII wieku w Europie. To była również ofiara naszych czasów. Kiedybyśmy nawet powiedzieli, że w tamtym czasie Pan Bóg nie liczył się z Izraelem, to niemożliwe, żeby oni byli rozpatrywani jako ofiara, podobnie jak był rozpatrywany Kościół. Zgoda, możemy dyskutować na ten temat. Ale nie wszyscy znowu z nas, ale większość z nas zgodzi się z tym, że dwójnasób karania Izraela został zakończony w 1878 roku. Pan nakazał wołać mi, cieszcie, cieszcie ludź mój, mówicie do serca Jeruzalemu, że odpuszczone są nieprawości jego, a jest już w tej chwili wziął to swoje karanie w dwójnasób w 78 roku. Czy karania Izraela, tak jak my to nazywamy, czy cierpienia Izraela ustały od tego momentu? Największa klęska, jaka spotkała naród izraelski w historii, w jego historii, spadła na Izraela w roku, w latach od 33 do 45. Największa klęska. Ktoś powie, to byli łowcy, dlatego że nie chcieli iść do Palestyny. Jeżeli ktokolwiek z was będzie kiedyś miał możliwość rozmawiania z Żydem, niech spróbuje to powiedzieć mi Żydowi, że dlatego cierpiał i dlatego jego rodzina umarła w obozach tutaj, że on nie chciał i jego rodzice nie chcieli jechać do Palestyny. Myślę, że żaden z was by nie miał odwagi tego powiedzieć, ale gdyby ktoś miał taką odwagę powiedzieć któremuś Żydowi, którego cała rodzina zginęła w obozach śmierci, to by usłyszał, jaka była naprawdę sytuacja. I wystarczy prześledzić historię. Większość Żydów, zdecydowana większość z tych terenów, była tak biedna, że nie była w stanie wyemigrować z tego kraju do Palestyny. A kiedy już stała się sytuacja tak dramatyczna, że oddaliby wszystko, pożyczaliby pieniądze, robiliby coś, żeby się stąd wydostać, to Anglicy zamknęli Palestynę i nie pozwolili im tam dotrzeć, a wręcz nawet zatapiali statki, czy jeżeli były statki, które próbowały dotrzeć do Palestyny, to nie pozwolili im przybić do wybrzeża, a wręcz nawet zatapiali całe statki Anglicy z ludźmi, z Żydami. Czy możemy powiedzieć, że to była kara łowców? Czy tylko kara łowców? Czy to, że naród izraelski był prześladowany? Niedawno była wydana tutaj książka Zagłada Żydów Getta. Kto widział tą książkę albo jeszcze ma możliwość ją nabyć i przeczytać, naprawdę bardzo szczerze polecam tą książkę. Zagłada Żydów Krakowskich, przepraszam. Książka, która opisuje getto krakowskie i jego zagładę. Bardzo znamienne świadectwo człowieka, który, Tadeusza Pankiewicza, który nie był Żydem. Był aptekarzem, chrześcijaninem, który pracował w getcie. I wydał takie wielkie świadectwo o Żydach, którzy cierpieli w getcie. Zastanawiając się nad pytaniem, dlaczego Żydzi nie do końca nie wierzyli w to, że pójdą do obozu śmierci. Pisze, że to nie był strach. Pisze, że jak widział całą likwidację getta, która się odbywała na Placu Zgody w Krakowie i tam przy Placu Zgody miało swoją aptekę, jak widział całą likwidację dziesiątki tysięcy ludzi, którzy tam przewinęli się przez ten plac, mówi, że widział tylko parę przypadków ludzi, którzy skarmlali, którzy się bali, którzy płakali. Mówi, większość Żydów szła z godnością na śmierć. Szła zupełnie świadomie pośród rzeczy, które mieli starsi, szczególnie Żydzi, zachowywali szczególnie Torę, zachowywali swoje przedmioty kultu, chociaż wiedzieli, że to właśnie stało się przyczyną ich prześladowań. Było tak łatwo wyzbyć się tego, wyrzucić, powiedzieć, nie będę przestrzegał sabatu, nie będę się modlił, ale Żydzi powiedzieli nie. Nie będę nosił jarmułki, nie będę nosił pejsów. Wiedzieli, że jeżeli spotka ich Niemiec, to może będzie ciągnął za te pejsy, może będzie wyrywał, może ich zastrzeli. A jednak nosili znak narodu żydowskiego. Ja myślę, że to była ofiara. Że znaczenie tego cierpienia w pewien sposób miało znaczenie podobne jak znaczenie cierpienia Kościoła. I dlatego zrozumienie tego aspektu, zrozumienie tego, że cierpienie Żydów to nie tylko sprawiedliwość Boża, to pewien rodzaj niesprawiedliwości świata, jaka została wykonana względem tego narodu, która stanie się w pewnej mierze ceną, w pewnej mierze tytułem do sprawowania przez nich wyróżnionej roli w królestwie. I my raczej również to chcielibyśmy pozbawić Izraelitów tej rangi, powiedzieć, że nie, że to może tylko prorocy, może tylko na początku. Nie. Tak jak mamy na tym planie tutaj narysowane i jak wynika z proroctw, naród izraelski przez całe tysiąclecie będzie spełniał swoją rolę wybranego narodu. Może byśmy tutaj powinni powiedzieć jeszcze parę słów o tym, że drzewa oliwne były dwa, że byli dwaj świadkowie. Może byśmy powinni zerknąć do proroctwa Zachariasza, żeby zobaczyć, co te dwaj świadkowie oznaczają, co te dwa drzewa oliwne oznaczają. Ja myślę, że to uznanie, że obok naszej ofiary, obok nas, istnieje jeszcze jeden naród, który nie uznaje w tej chwili Chrystusa, którego serce jest zatwardziałe. Pan Bóg wie dlaczego. My może nie wiemy. Ten naród, który ponosi pewnego rodzaju cierpienia i prześladowania i że ich droga do Boga jest inna niż nasza. Musimy to zrozumieć i musimy to przyjąć. I to jest warunkiem, zauważcie to nawrócenie serca synów tym razem ku ojcom jest warunkiem tego, ażeby ziemia nie została skalana przekleństwem. Zrozumienie tej ofiary, zrozumienie tego, że naród izraelski również ma istotną rolę do odegrania pomimo tej całej niesprawiedliwości, pomimo tej całego grzechu, który popełnił, pomimo wypełnienia tej sprawiedliwości Bożej. I o ile nawet byśmy powiedzieli, że nie jest to warunek konieczny do zbawienia, uznanie tego, to na pewno, jeżeli chcemy mówić, że jesteśmy Eliaszem, że jesteśmy w gronie tych, którzy zwiastują teraz nawrócenie serca synów ku ojcom, którzy działają w obrębie chrześcijaństwa po to, aby mu tłumaczyć, że droga do łaski jest inna, że droga tego narodu do łaski już się rozpoczęła, że łaska już do nich powróciła. Może byśmy powiedzieli nie, dopiero jak uznają Chrystusa, ale jeżeli byśmy tak chcieli powiedzieć, to wtedy misja Eliasza byłaby niepotrzebna. Misja Eliasza jest potrzebna, bo właśnie w tej chwili łaska do tego narodu wraca, albo nawet wróciła. Ja tylko na dowód chciałbym przeczytać, chociaż nasz czas już dobiega końca, albo dobiegł końca, chciałbym przeczytać, aby być może nie dla wszystkich jest to oczywiste, że łaska do tego narodu wróciła, żeby przekonać was o tym, bo nikt nie wątpi w to, że są zgromadzeni ze wszystkich narodów świata, albo już są zgromadzeni w ziemi, a jest tak wyraźnie napisane. Gdy wtedy przyjdą na cię wszystkie te rzeczy, błogosławieństwo i przekleństwo, dwójnasób, które przedłożył przed oczy twoje, a wspomnisz sobie w sercu swym między wszystkimi narody, do których cię wypędzi Pan Bóg twój i nawrócisz się do Pana Boga twego, a będziesz posłuszny głosowi Jego we wszystkim, co ja rozkazuję tobie. Dziś ty i synowie twoi ze wszystkiego serca twego i ze wszystkiej duszy twojej, wtedy cię wywiedzie Pan Bóg twój z więzienia twego i zmiłuje się nad tobą i przywróci i zgromadzi cię ze wszystkich narodów, do których cię rozproszył Pan Bóg twój. Wyraźnie napisane. Najpierw się nawrócisz, a potem cię Pan Bóg zgromadzi. Jeżeli ich Pan Bóg zgromadził albo zgromadza, to jest najwyraźniejszy znak, że ich serca zostały nawrócone. Nie nam to sądzić w jakiś sposób. My musimy to przyjąć. My musimy to uznać, bo nasze stanowisko w tej sprawie już niedługo, myślę, będzie w ogóle potrzebne do wydania pewnego świadectwa w tej sprawie, ale oprócz tego nasze stanowisko w tej sprawie będzie kiedyś służyło również Izraelowi. Jeżeli my przyznamy wreszcie to, że Izrael ma swoją drogę do Boga i że nie jest koniecznie tak, że muszą najpierw uznać Chrystusa, aby odzyskać łaskę, bo oni na mocy innego przymierza tą łaskę uzyskali,
Wtedy możemy im usłużyć. Usłużyć w przyszłości, bo kiedy naród izraelski nawróci się do Chrystusa, Kościoła nie będzie już na ziemi. My, jeżeli chcemy być Kościołem, jeżeli jesteśmy Kościołem, nie będziemy mieć już w tej sprawie nic do powiedzenia, ani nic do działania. Ale nasze świadectwo, oby zostało. Nasze świadectwo nie tylko polegające na tym, na słowach, ale nasze świadectwo miłości do tego narodu. Abyśmy nie byli skłonni w stosunku do tego narodu do przewartościowywania, do eksponowania sprawiedliwości Bożej, do stwierdzania, tak jak stwierdza cały świat, że oni ponoszą karę i że należy im się ta kara, bo zabili Mesjasza, ale żebyśmy my byli pierwszymi z tych, którzy okazują temu narodowi nie tylko zrozumienie proroctw,